Nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest wojna. To nie jest jakaś tam byle jaka wojenka, ale prawdziwa wojna na śmierć i życie. Wojna, od której wiele zależy. A przy okazji jest to dosyć dziwny sposób na zakończenie listu, który mówi o dobrych relacjach. Bo Paweł dziwne listy pisał i dziwnie je czasami kończył. I w tych swoich listach posługuje się różnymi obrazami. Kiedy czytamy list do Efezjan, to odkrywamy, że tam jest wiele obrazów opisujących Kościół, kim są chrześcijanie i my jako chrześcijańska wspólnota. Mówił, że jesteśmy wybrani, święci, nienaganni, że jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy zapieczętowani Bożym Duchem. Mówił o tym, że jako Kościół jesteśmy ciałem Chrystusa, budowlą Bożą, czy też jesteśmy zgromadzeniem. I Paweł posługiwał się tymi różnymi obrazami, aby pokazać na różne sposoby, że razem najlepiej. Ale kiedy dochodzimy do końca tego listu, tak jak właśnie przed chwilą czytaliście, to tam znajdujemy obraz, który zdaje się zupełnie nie pasować do całości, bo porównuje chrześcijan do żołnierzy i zachęca ich, aby przywdziali, aby ubrali całą zbroję Bożą, a życie chrześcijańskie do wojny, do walki. Jest to o tyle dziwniejsze w tym liście, że właśnie przed chwilą Paweł mówił o dobrych relacjach, o relacjach pomiędzy żonami, mężami, pomiędzy rodzicami, dziećmi, pomiędzy pracownikami, pracodawcami, panami, niewolnikami. A my, kiedy myślimy o relacjach, to bynajmniej nie używamy obrazów wojny, walki, bitwy, chyba że są to złe relacje. A jednak Paweł w taki dziwny sposób kończy swój list. Co więcej, to zakończenie może być mylące i może być źródłem wielu nieporozumień. Ponieważ czy to oznacza, że apostoł wzywa nas do jakiejś chrześcijańskiej wersji świętej wojny, chrześcijańskiego dżihadu? Na przestrzeni dziejów było wielu chrześcijan, którzy dosłownie łapali za miecze, zakładali swoje zbroje i wyruszali na krucjaty czy podboje kolonialne, aby w ten sposób zdobywać świat. Może nie dla Chrystusa, ale zdobywać go. Chcąc jednak odkryć, co tak naprawdę Paweł miał na myśli, do czego nas zachęca, warto raz jeszcze sięgnąć do tego tekstu i przeczytać to, jak go zaczyna. A Paweł pisze tak. W końcu umacniajcie się w Panu oraz Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. I tu możemy odetchnąć z ulgą, że Paweł nie zachęca nas do walki z innymi ludźmi, ani nie musimy zaciągnąć się do wojska. Ale z drugiej strony takie mam wrażenie, że po tym wyjaśnieniu wszystko się zaciemniło. Bo okazuje się, że mamy walczyć z siłami duchowymi, z diabłem i z mocami ciemności. A ile mamy pojęcie, wyobrażenie, jak walczyć z ludźmi, bo wystarczy czasami komuś przyłożyć, już jest wojna, to jak walczyć z siłami ciemności? W jaki sposób to robić? I są chrześcijanie, którzy są przekonani, że cały świat to jest takie jedno wielkie pole bitwy pomiędzy siłami dobra i zła. I cokolwiek się dzieje, to ma takie duchowe znaczenie. Kiedy pojawiają się konflikty w małżeństwie, to zamiast małżonkowie usiąść, ze sobą rozmawiać i szukać wyjścia, to mówią, musimy teraz w modlitwie walczyć ze złem, aby pokonać diabła, który nas atakuje. Kiedy ktoś ich krytykuje w pracy, to mówią, to właśnie diabeł toczy swoją bitwę ze mną. Albo kiedy zdarzy się, że wybuchną gniewem, to powiedzą, a diabeł znowu mnie podszedł. I tak wszystko, co się toczy, to jego wina. I C.S. Lewis, znany chrześcijański pisarz, w swojej książce pod tytułem Listy starego diabła do młodego, napisał, że są dwa równie poważne, ale zupełnie przeciwstawne błędy, jakie możemy popełnić, kiedy myślimy o diable. Jeden polega na tym, że ignorujemy jego istnienie, że nie wierzymy, że istnieje. A drugi błąd polega na tym, że przesadnie się nim interesujemy. I diabeł cieszy się równie z obu. I kiedy czytamy list apostoła Pawła i to jego zakończenie listu do Efezjan, to Paweł chroni nas przed obydwoma tymi błędami. Przed ignorowaniem i przed nadmiernym zainteresowaniem. A mało tego, nie tylko nas chroni przed tymi błędami, ale też stawia nas przed jednym z najważniejszych pytań, jakie sobie możemy zadać w życiu. Jak wygrać najważniejsze życiowe bitwy? A te najważniejsze życiowe bitwy, to wbrew pozorom to nie są bitwy z moim szefem o podwyżkę, to nie są bitwy z małżonkiem o to, kto ma kontrolować w domu kasę, to nie są bitwy o uznanie w oczach innych ludzi i to nie są bitwy o to, aby postawić na swoim w każdej sytuacji, ale to są bitwy ze złem. A to zło często nie ma fizycznej, cielesnej postaci. Tak, nienawiść, gniew, chciwość, nieprzebaczenie, rasizm, zniewolenia, nałogi. Te wszystkie rzeczy nie mają cielesnej, fizycznej postaci. My często myślimy, że zło ma czysto naturalne przyczyny, że przyczyną zła są źli ludzie, no wiadomo. Ale w tym tekście apostoł Paweł pokazuje, że zło sięga głębiej, bo jak to się dzieje, że źli ludzie źle postępują, że stają się źli? I tu okazuje się, że ilu dyktatorów byśmy nie pokonali i usunęli, to pojawią się następni. Ilu nienawistnych ludzi byśmy nie usunęli, to nie pokonamy nienawiści. Ilu chciwych ludzi byśmy nie usunęli, to nie usuniemy chciwości, nieuczciwości wyzysku. Ilu handlarzy narkotyków nie zamknęlibyśmy w więzieniu, to nie usuniemy zniewolenia. Co więcej, może okazać się, że walczymy nie z tymi, co trzeba. Bo łatwo jest widzieć wroga w mężu, który pije. Łatwo jest widzieć wroga w współpracowniku, który mnie oszukał w pracy. W nienawistnej matce czy w złym sąsiedzie. Łatwiej jest widzieć wroga w tych ludziach. Ale to nie oni są wrogami. Oni są ofiarami wroga. Są ofiarami zła. Dlatego Paweł pisze, że walczymy nie z krwią i z ciałem. I podobnie jest, kiedy myślimy o potyczkach ze złem w swoim własnym życiu. O moich osobistych bitwach. Z moją własną nienawiścią, nieprzebaczeniem, gniewem, agresją, złością, chciwością, lenistwem. Zobaczyliście, że te pokusy zawsze przychodzą w najbardziej nieodpowiednim momencie. Wtedy, kiedy jesteśmy na nie najbardziej podatni. I zawsze trafiają w ten najsłabszy, najbardziej czuły punkt. Tak by ktoś za tym stał. No bo stoi. Tim Keller, znany chrześcijański pisarz i pastor, w jednej ze swoich książek porównał to, jak działają pokusy do fortepianu. Mówi, że jeżeli otworzysz wieko fortepianu, nachylisz się nad nim i zaczniesz wydawać jeden konkretny dźwięk, to zobaczysz, że struna, która wydaje ten dźwięk, zaczyna drgać. Tylko ta jedna struna. Nie dotykasz jej, ale twój głos wprawia ją w drżenie. I mówi, że właśnie w taki sposób działają pokusy. Tak diabeł kusi nas przez pokusy, uruchamiając w nas nasze słabości, pragnienia, wprawiając w drżenie te fałszywe struny, które drżeć nie powinny. I właśnie dlatego Paweł mówi, że walczymy nie z krwią i z ciałem, ale ze złem, które często nie ma fizycznej formy. Dlatego też nie dziwi nas, nie powinno dziwić, że ten opis bitwy umieszczony jest w kontekście wcześniejszych tekstów, które mówiły o relacjach. Bo czasem tak jest, że trzeba stoczyć prawdziwą bitwę ze swoimi słabościami dla dobra swojej rodziny, swoich przyjaciół, swoich współpracowników. Czasem trzeba stoczyć prawdziwą bitwę, nawet wojnę o to, aby być dobrym mężem, dobrym ojcem, dobrą żoną, dobrym pracodawcą czy dobrym pracownikiem. I w tym miejscu, kiedy zastanawiamy się nad tym, co Paweł pisze i co nam próbuje przekazać, odkrywamy, że te najważniejsze bitwy, jakie możesz staczać, to nie te ze złymi ludźmi, ale ze złem w tobie i wokół ciebie. Tak w tym miejscu pojawia się pytanie, w jaki sposób staczać te bitwy, jak one wyglądają, jak sobie z nimi radzić. I tutaj Paweł dalej pisze, stańcie zatem właśnie dlatego przywdziecie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Kiedy Paweł mówi o tej krytycznej chwili, to ta krytyczna chwila dla każdego z nas może wyglądać inaczej i przyjść w innym momencie. Ta krytyczna chwila to może być wtedy, kiedy Twoje dziecko po raz kolejny przyniesie ze szkoły jedynkę. A Ty masz ochotę wybuchnąć gniewem i powiedzieć mu, jakim głąbem jest i gamoniem. Ta krytyczna chwila to może być wtedy, kiedy dziewczyna decyduje się, aby pójść do łóżka ze swoim chłopakiem przed ślubem. Ta krytyczna chwila to może być ten moment, kiedy w pracy masz ochotę okłamać swojego szefa, aby zatuszować swój własny błąd. Ta krytyczna chwila to może być wtedy, kiedy słyszysz, jak ktoś obmawia inną osobę, kłamiąc na jej temat, zastanawiasz się, czy skonfrontować to, czy może przemilczeć. Ta krytyczna chwila to może być wtedy, kiedy kumple mówią, co, z nami się nie napijesz? A Ty wiesz, że na jednym się nie skończy. Ta krytyczna chwila to jest wtedy, kiedy te fałszywe, złe struny w nas nagle zaczynają drżeć. I kiedy czytamy to, o czym Paweł tu pisze, to okazuje się, że cała mądrość polega na tym, aby przygotować się na te krytyczne chwile, zanim one nadejdą. Tak jak mądry żołnierz nie ubiera się w zbroję w czasie bitwy, ale tą zbroję ubiera przed bitwą i przygotowuje się do niej, tak samo też i my możemy na te krytyczne chwile w naszym życiu przygotować się, zanim one nadejdą. Dlatego Paweł zachęca nas, abyśmy ubrali całą zbroję i pisze, stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obućcie w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. Apostoł Paweł, to jest ciekawe, że pisząc, w jaki sposób walczyć ze złem, Paweł nie koncentruje się na tym, co robić, jak walczyć. Ale skupia naszą uwagę na tym, kim powinniśmy się stawać. Kim być. I to jest ciekawe, ponieważ my często chcielibyśmy mieć przepis na to, jak sobie radzić z próbami. I kiedy nadchodzą próby, to myślimy sobie, że mamy jakąś taką formułę, typu powiedzieć sobie, jesteś zwycięzcą, albo Jezus jest zwycięzcą, albo powiedzieć złu, żeby sobie poszło, albo zrobić coś innego takiego, jakiś taki hokus pokus. A Paweł nie podaje nam żadnych formuł, jak walczyć, ale pokazuje, kim powinniśmy się stawać. Malując obraz żołnierza. Prawdopodobnie miał na wzór brał sobie rzymskiego żołnierza, którego wtedy pilnował w areszcie domowym, który gdzieś tam stał obok niego. I mówi, jeśli chcecie pokonać zło, to musicie być ludźmi, którzy stoją z pasem prawdy na biodrach. To ludzie, którzy nie tylko znają prawdę i żyją w prawdzie, ale też tą prawdę mówią. Ponieważ nie można budować relacji bez prawdy. Ani z Bogiem, ani z ludźmi. Prawda jest niezbędna. I tak jak pas spina nasz ubiór, tak wszystko trzyma się na miejscu, albo spina rysunek bojowy, tak prawda jest tym, co spina nasze życie, a przynajmniej tak być powinno. Dalej Paweł pisze o pancerzu sprawiedliwości na piersiach. I my jako ludzie nie jesteśmy sami w sobie sprawiedliwi, jesteśmy grzesznikami z natury, ale kiedy przychodzimy do Chrystusa, to On dzięki temu, że za nas umarł i zapłacił za nasze grzechy, On sprawia, że przed Bogiem możemy stanąć jako niewinni, czyści i sprawiedliwi, bo On nas usprawiedliwił. Stajemy jako sprawiedliwi przed Bogiem. I ta sprawiedliwość, którą otrzymujemy od Chrystusa, jest jak pancerz. I ją też chcemy wyrażać w naszym życiu codziennym, w tym, jak traktujemy innych, jak żyjemy, jak postępujemy, jakich wyborów dokonujemy. To jest nasz pancerz. A w jakimś momencie ta nadana sprawiedliwość staje się naszą reputacją. Dalej Paweł mówi, że obuci w gotowość do głoszenia Ewangelii, Ewangelii pokoju. Bo tutaj nie jesteśmy sami dla siebie, ale w tym świecie żyjemy po to, aby mówić innym ludziom o Chrystusie. I paradoksalnie Paweł nazywa to Ewangelią pokoju. Chociaż ten tekst mówi o wojnie, o bitwie, o żołnierzach, to mamy głosić Ewangelię pokoju, ponieważ tylko dzięki tej Ewangelii ludzie mogą mieć pokój z Bogiem i pokój między sobą. A kiedy głosimy tę Ewangelię, to czasami jesteśmy atakowani i potrzebujemy tarczy wiary, która może zgasić płonące pociski złego. I czasem tak jest w życiu, że jedyne co masz, co ci pozostaje, to jest twoja wiara. chwilach, kiedy wątpliwości, pytania się mnożą, kiedy cierpienie zdaje się nieznośne, kiedy próby, przez które przechodzisz, zdają się nie mieć końca, kiedy stajesz przed dylematami, jak się zachować, czy na chwilę zapomnieć, że jestem chrześcijaninem, czy trzymać się tego, w co wierzę, to właśnie wiara jest tą tarczą, której mogę się zatrzymać i mogę się trzymać, która mnie chroni. To dzięki wierze możemy przeżyć cierpienie. To dzięki wierze możemy zmagać się z pytaniami, wątpliwościami. To dzięki wierze możemy decydować się kochać trudnych ludzi, których się trudno kocha. To dzięki wierze, zamiast trzasnąć drzwiami po trudnej rozmowie, możemy chcieć rozmawiać dalej i przebaczać i zaczynać od początku. A to nie tylko wiara, ale też świadomość tego, dokąd zmierzamy. I dlatego Paweł mówi o hełmie zbawienia. Świadomość tego, że nasze życie nie kończy się tu i teraz, ale przed nami jest wieczność, a to, co tu robimy na ziemi, jest przygotowanie do wieczności, sprawia, że zaczynamy uczyć się żyć w teraźniejszości z perspektywy wieczności. A ten cały opis żołnierza, Paweł kończy tym zachętą, abyśmy wzięli miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Ponieważ okazuje się, że żołnierz bez miecza jest bezużyteczny i nie da rady. Tak chrześcijanin bez Bożego Słowa też nie da rady w tym życiu, ponieważ dzięki Bożemu Słowu wiemy, co jest dobre, co nie, czego Bóg od nas oczekuje. Jak postępować? Wiemy, jakich wyborów dokonywać. I przede wszystkim wiemy, jaki jest ten Bóg, w którego wierzymy. I ten obraz Boga towarzyszy nam przez życie, kiedy idziemy przez życie. A więc apostoł Paweł w tym tekście nie koncentruje się na tym, jak walczyć, jakimi metodami, ale skupia się na tym, kim powinniśmy się stawać. Ponieważ jeśli chcesz wygrać z pokusami, jeśli chcesz poradzić sobie ze swoimi słabościami, jeżeli chcesz poradzić sobie z niechęcią do trudnej osoby, z konfliktem z dzieckiem, z napięciami w pracy, to nie mamy innego wyjścia. Musimy stawiać się ludźmi, którzy cechują się prawdą, sprawiedliwością, którzy żyją Ewangelią, nie tylko ją znają, ale ją żyją, którzy trzymają się swojej wiary, mają świadomość tego, dokąd zmierzają, że ich cel jest wieczności i którzy znają Boże Słowo. Dlatego też, kiedy zadajemy sobie pytanie, jak to jest z tą walką ze złem, to odkrywamy, że jeśli chcesz wygrać ze złem w tobie i wokół ciebie, musisz się do tego przygotować i stawać się człowiekiem, jakim Bóg chce cię widzieć. A im bardziej będziemy stawali się ludźmi takimi, jakimi Bóg chce nas widzieć, to odkryjemy, że nasze zadanie jest większe i szersze niż tylko zmiana samego siebie, mojej rodziny, mojego najbliższego otoczenia. I o tym nam przypomina Paweł, kiedy mówi, że w każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Wstawiajcie się też przy tym za mną, aby gdy otworzę usta, dane mi było odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Ze względu na nią działam jako poseł w kajdanach i chcę ją głosić śmiało, tak jak powinienem. Apostoł Paweł, chociaż siedzi w areszcie domowym w Rzymie, oczekując na proces, to jego myśli nie są zamknięte do czterech ścian jego aresztu domowego, ale jego myśli wybiegają, obejmują cały świat, który jeszcze nie zna Chrystusa. I mówi, módlcie się o siebie nawzajem, ale też módlcie się o mnie, abym miał okazję mówić, gdziekolwiek będę. Ponieważ ludzie potrzebują usłyszeć Ewangelię. Bo Paweł znał pewien sekret walki ze złem. Ktoś kiedyś powiedział, jeżeli chcesz pozbyć się wrogów ze swojego życia, tak na dobre, to najlepszym sposobem na to, aby pozbyć się wrogów, jest zaprzyjaźnić się z nimi. A jeżeli chcesz pozbyć się złych ludzi ze swojego otoczenia, to najlepszym sposobem, aby pozbyć się złych ludzi, jest przyprowadzić ich do Chrystusa, który może zmienić ich serca na dobre. A wtedy możemy być świadkami prawdziwego cudu. Tony Campolo, to taki amerykański kaznodzieja o włoskim pochodzeniu. I on z włoskim temperamentem opowiada czasami bardzo niezwykłe historie. I któregoś razu powiedział o tym, jak został zaproszony przez mały kościółek, który mieścił się niedaleko uczelni, której wykładał, aby tam wygłosił kazanie. No i kiedy przyjechał do tego kościółka, to okazało się, że tam zwyczają mają, że starsi i liderzy tego kościoła modlą się z kaznodzieją przed kazaniem. Więc zabrali go do takiego małego pomieszczenia gdzieś obok i tam on ukląkł, oni włożyli na niego ręce i zaczęli się o niego modlić. A to był taki kościół, w którym modlili się szczególnie głośno i spontanicznie i entuzjastycznie, więc to trwało i trwało. I w pewnym momencie jeden z tych starszych, kiedy modlił się o to kazanie, zaczął modlić się jakiegoś człowieka, nazywał się Charlie Stoltzfus. Mówi, panie, proszę cię o Charlie'ego Stoltzfusa. Tony Campolo był trochę zdziwiony, bo miało być o kazaniu. Nagle człowiek modli się jakiegoś Charlie'ego Stoltzfusa, który właśnie postanowił, że opuści swoją żonę i trójkę dzieci. I ten starszy modli się, panie, prosimy cię, nie pozwól, aby on to zrobił. Prosimy cię, abyś zatrzymał Charlie'ego Stoltzfusa. I prosimy cię, poślij sobie jakiegoś swojego anioła, który go sprowadzi z powrotem do jego rodziny. Nie pozwól tej rodzinie się rozpaść. No i Tony Campolo tam klęczy i czeka, aż ta modlitwa się skończy, a on dalej się modli. Mówi, i panie, wiesz o kim mówię? O tym Charlie'm Stoltzfusu, który mieszka 2 kilometry stąd, tam za zakrętem, w takim małym białym domku kontenerowym, tam z takim podjazdem. Ach, Tony Campolo klęczy i mówi, kiedy to się skończy wreszcie, ta modlitwa? Przecież Bóg wie, gdzie on mieszka, może jeszcze podasz mu adres. Ale ten dalej modli się i opisuje. W końcu skończyli. Skończyło się też nabożeństwo, Tony wygłosił swoje kazanie, wsiada do samochodu i wraca do domu, myśląc o tym wszystkim, co dzisiaj przeżył. I nagle jakiś autostopowicz go zatrzymuje. Więc będąc dobrym człowiekiem, a też kaznodzieją, mając nadzieję, że będzie mógł komuś powiedzieć Ewangelię, wziął tego autostopowicza i mówi, Tony Campolo, Charlie Stoltzfus. A ten niewiele myśląc, zawrócił samochodem i jedzie w przeciwną stronę. Charlie, dokąd ty mnie zabierasz? Jak to dokąd? Do domu. Właśnie zostawiłeś żonę i trójkę dzieci, prawda? No, prawda. Parkuje przed jego domem. O, taki przerażony mówi, skąd wiesz, gdzie mieszkam? Bóg mi powiedział i dał mi bardzo dokładne instrukcje. A teraz do środka pogadamy z twoją żoną. No i poszli. I on z tym swoim włoskim temperamentem porozmawiał z nimi, z jednym i z drugim. Porozmawiał. Opowiedział mu o Jezusie. Wyszedł i odjechał. A oni zostali. Zostali razem. I zło zostało pokonane. I tak to jest z tymi bitwami ze złem. Że czasem to są bitwy ze złem w moim życiu i w moim otoczeniu, ale czasem te bitwy to są bitwy o życie i duszę innych ludzi, którzy Chrystusa nie znają. Masz sąsiada, który zmaga się z poczuciem winy, bo coś kiedyś zrobił, coś strasznego i to męczy go przez całe życie. Przychodzisz, mówisz mu Ewangelię o Chrystusie i o przebaczeniu, które jest w Chrystusie. A on tego się łapie i zaczyna w to wierzyć. I zło zostało pokonane. Spotykasz nastolatka, który nie widzi sensu i celu życia i chce sobie odebrać. A ty mu mówisz o tym, że jest Bóg, który może wypełnić pustkę w jego sercu. I on łapie się tej ostatniej nadziei. I zło zostało pokonane. Spotykasz młodą dziewczynę, która nie akceptuje samego siebie, samej siebie, swojego wyglądu, to jaka jest, czuje się niekochana i szuka ucieczki w narkotykach. Mówisz jej, że można inaczej, bo jest Bóg, który kocha ją bezwarunkowo. Ona idzie na terapię, na odwyk i zaczyna nowe życie. I zło zostało pokonane. Spotykasz dwie siostry, które od kilkunastu lat nie rozmawiały ze sobą, bo się pokłóciły kiedyś. A ty mówisz o Bogu, który daje początek w najtrudniejszych relacjach i one dają sobie kolejną szansę. I zaczynają rozmawiać. I zło zostało pokonane. Bo tak to już jest, że jeśli chcesz zwyciężać zło, to stawaj się człowiekiem, który nie tylko poddaje się temu, co Bóg robi w twoim życiu, ale włącza się też w to, co Bóg robi w życiu innych. A więc do boju.